Zostawiwszy duszę w górach. Dlaczego? Podczas czterech moich wypraw do Nepalu za każdym razem sobie mówiłem, to jest moja ostatnia, to jest moja ostatnia. Dlaczego? Po mojej drugiej wyprawie przyszła trzecia, po mojej trzeciej przyszła czwarta, po mojej czwartej w tym roku przychodzi piąta i tak prawdopodobnie będzie przez kolejne lata. Zostawiwszy duszę w górach, to nie polskie Tatry, nie Kaukaz, który miałem okazję zwiedzić, nie Alpy, nie góry, inne świata, których także byłem, ale Himalaje mnie zauroczyły. A czym? To tak pewnie trochę powtórzę słowa pana Piotra Pustelnika, to wysokość, nie wiem, kocham rozrzedzone powietrze, kocham, kiedy nie mam czym oddychać. Zdecydowanie lepiej się czuję na wysokościach powyżej 5000 metrów niż na wysokościach na poziomie morza. Połączenie dwóch emocji, smutku i także euforii, szczęścia, gdy tam jestem. Euforii, szczęścia, że znowu mogłem tam powrócić, znowu mam szansę oglądać te piękne widoki, odwiedzić moich cudownych przyjaciół, znajomych w tamtym miejscu świata. A smutek, gdy usłyszę te historie i patrzę, jak ci ludzie pracują ciężko, za jakie pieniądze. Tam skala ta przytłacza mnie za każdym razem i za każdym razem, gdy przypominam sobie o dalekich zakątkach Nepalu, w których byłem i jak patrzę na ludzi, którzy pracują dosłownie za grosze, bądź nawet za nic i starają się związać koniec z końcem. To nie ma nic wspólnego z naszym wiązaniem koniec z końcem w Polsce. Młynki, na pewno trzeba o nich wspomnieć, są związane z religią buddyjską, znajdują się w okolicach głównych świątyń, stóp, bo tak się nazywają takie stożki piramidowe. Na nich są wypisane mantry, słowa buddyjskie i modlitwy. I kręcąc nie, uznaje się, to jest jakby wypowiedzenie modlitwy, już jakby modlenie się. Zawsze je kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To jest również ważne i obchodzimy wszystkie takie świątynie od lewej strony na prawo, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Cały ten czar samego Katmandu jest niszczony przez zgiełk motorów, przez różnego rodzaju samochody, których jest tam od groma. Korki, 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 jeszcze raz korki, nie tylko z motorą naszego tutejszego cywilizowanego świata, ale również tamtego. Nepal jest byłą kolonią angielską, zarówno tak jak i Indie, i hinduizm ogarnął większość kraju, lecz mnichów buddyjskich możemy spotkać w Katmandu w określonych dzielnicach lub przechadzających się po mieście, lecz głównie spotkamy ich w klasztorach blisko granicy z Tybetem na północy kraju, wysoko w górach. Żeby zobaczyć naprawdę religię buddyjską od wewnątrz, trzeba się udać w dalekie zakątki Nepalu, bądź bardzo głęboko w rejony Tybetu, gdzie przeciętny biały człowiek jadący pociągiem czy jadący autobusikiem nie dojedzie. No to wymaga czasu i dużej organizacji. Nepal jest krajem bardzo przesiąkniętym kulturą, religią. Pomimo zmieniającego się świata, jakoś nie da się zapomnieć o swoich obyczajach i kulturze. Święto Holi. Ja to nazywam ich dzisiejszym lanym poniedziałkiem. Wygląda to w następujący sposób. Ma to miejsce na wiosnę, jakoś nawet w tym okresie. Co roku oczywiście data jest ruchoma, zmienia się. Ludzie, przez kilka dni zamknięte są wszystkie sklepy. Dzieciaki zgromadzają się na dachach swoich domów, balkonów. I co robią? No jak to nasze dzieci też. Rzucają czymkolwiek popadnie im w ręce, workami z farbą, workami z wodą, z samych wszystkich przechodniach na ziemi. Poznałem przez internet pewnego Nepalczyka, u którego cały czas mieszkałem. Dzięki niemu poznałem Nepal z całkowicie innej strony, bardzo odległe tereny Nepalu, gdzie zabrał mnie on do swojej rodziny. Po raz pierwszy w 2008 roku odbyły się w Nepalu demokratyczne wybory. Wcześniej Nepal był monarchią, rządził tam król, który został wykopany w 2008 roku przez już bardzo rozgoryczony naród i partie polityczne. Nie wiem, czy to im wyszło na dobrze, ale nie mi to oceniać. Specyfiką tych wyborów, o czym warto wspomnieć, był i fakt, że ludzie musieli iść głosować tam, gdzie mieli swoje karty zameldowania. Większość osób mieszkających w Katmandu pochodzi z wysoko w gór, więc w tym momencie w Nepalu odbyła się wielka migracja. Ludzie ze środka, z głównych miast zaczęli migrować wysoko na 4-5 tysięcy metrów, wysoko do swoich wiosek, żeby tam oddać swój głos. Każdy głos się liczył i oni czuli się zobligowani do tego, żeby głosować. W tym momencie na cały tydzień został wyłączony z życia jakiekolwiek instytucje, jak restauracje, bary, jakiekolwiek zakupy dla turystów, można sobie wyobrazić, to były ogromnie utrudnione. Sklepy otwierano dla turystów tylko o 6 rano i o 6 wieczorem, żeby mogli uzupełniać sobie zapasy. No ja ten okres wykorzystałem na podróż z moim przyjacielem Arjunem, bo tak ma na imię, do jego wioski. Wynajęliśmy motory do wioski daleko na południe Nepalu, gdzie jechać motorami. Musieliśmy motory zostawić jeden dzień drogi z dalej od tej wioski, a dalej już szliśmy na piechotkę. Jedzenie, tutaj też trzeba kilka słów o jedzeniu powiedzieć. Jedzenie jest dość monotonne, bo składa się głównie, no tak jak u nas, z trzech posiłków, tylko z tą różnicą, że to samo się je na śniadanie, to samo na obiad, to samo na kolację. Trochę to może wykończyć psychicznie. Jedzenie to wygląda w taki sposób, że jest to dalwat. Dalwat jest to ryż z zupą z soczewicy i z jakimiś warzywkami, tam różne, serem dodatkiem, takim jak u nas jest mięso, to tam były ziemniaki. Pokrojone, usmażone ziemniaki. Na święta tylko jakieś właśnie jak Holi czy inne festiwale, Dashain, to były takie okazje, kiedy, ja tu mówię o regularnych Nepalczykach, a nie mówię tutaj o ludności mieszkającej w Katmandu, nie wiem, żyjącej z turystyki, bo ci sobie mogą pozwolić na miejsce raz na tydzień czy nawet codziennie. Ja tu mówię o zwykłych ludziach mieszkających daleko w wioskach, którzy mięso jedzą właśnie raz tylko na jakiś czas z okazji jakichś festiwali, no ze względu na cenę i dostępność do tego. No nie mogą sobie pozwolić na zabicie swojej trzody, na zabicie swojej krówki czy woła. No wiadomo, bo kto im później będzie dawał mleko. Na mój przyjazd poczęstowali nas takim obfitym deserem, jak to później mi Arjun wyjaśnił. To było mleko z bananem w środku, nie jakimś tam zmielonym, skrojonym, tylko mleko i wsadzony cały banan do tego. Sposoby dostania się w góry Nepalu jest kilka. Można dostać się tam samolotem, lecz na co trzeba uważać? Wiele osób ma obawę przed lataniem i moim zdaniem akurat w tamtym rejonie słuszną. Zdarzają się tam wypadki lotnicze. Lotnisko w Lukli na 2750 metrów, pas długości niecałe 900 metrów, czym się kończy urwiskiem 80% nachyleniu. Jak start nie jest żadną rzeczą specjalną, no może poza tym, że nagle lecimy i nagle spadamy, ale później zbijamy się, więc jest w porządku. Gorzej z wylądowaniem. Wypadki i zła pogoda nauczyły rząd Nepalu do zaprzestywania jakichkolwiek lotów, nawet przy mgiełce ograniczającą widoczność do kilkuset metrów. Oprócz drogi lotniczej jest droga lądowa. Do tego miejsca, od ostatniego miejsca, gdzie dojeżdża autobus, można dojść. No dojść tylko z tą różnicą, że 7 dni zajmuje dojście. To takim dobrym tempem, ale trzeba zaznaczyć to górę, nie, proszę nie pomylić tu z Tatrami, tam góry wyglądają troszeczkę inaczej. To nie jest tam, że idziemy cały czas pod górę i w końcu dochodzimy do Lukli, nie. Tam się idzie 2 kilometry w górę, żeby zejść później 1 kilometr w dół i wejść kolejne 2 do góry. Więc to też trochę tak psychicznie oddziałuje na nasz organizm, że patrzymy sobie z jednej przyłęczy na drugą, no i widzimy, blisko wygląda, a tak naprawdę zajmie to nam 4 dni, żeby tam dojść. Więc dystanse w Nepalu są ogromne w górach do pokonywania i proszę sobie wyobrazić, jak trudne jest życie. Dzieci często, żeby dojść do szkoły, są zmuszone, żeby przeprowadzić się do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kilka miesięcy, bo oczywiście w zimie szkoły tam nie operują, na kilka miesięcy, kiedy są prowadzone zajęcia, później na zimę wracają do swoich rodzin i tak to ma miejsce przez rok w rok. Jeżeli szkoła jest oddalona powiedzmy o 2 dni drogi, bo to nie ma sensu, no dziecko by tam nie doszło w takim momencie. My mieliśmy okazję odwiedzić kilka z takich szkół. Bardzo popularnym sportem w Nepalu, co dla niektórych mogłoby się wydawać niespotykane, jest siatkówka. Dzieciaki niesamowicie wysportowane, pozytywnie nastawione do życia. I jak zobaczyli, że my chcemy grać z nimi w siatkówkę, no to powiem tak brzydko, skopały nam tyłek. Czym się zajmują kobiety? Rano zajmuje się gotowaniem, po posiłku zajmuje się zmywaniem, po czym później, jak jeszcze ma czas, idzie pomagać na pole, na rolę, po czym wraca i gotuje obiad. Trochę niewdzięczne. Mężczyźni starają się czasem, jak zauważyłem, już zmienia się ten model, także wspomagać swoje kobiety w kuchni. Pracują jako tragarze, porterzy. Pensja takiego tragarza na dzień, mówię od zachodniego turysty, to jest około 40 zł dziennie. Wiadomo, zachodni turyści płacą więcej, lokalni ludzie płacą zdecydowanie mniej. Zaczynają pracę od najmłodszych lat. Przewodnicy zarabiają około $20 dziennie. W Nepalu, tam wysoko w górach, da się przeżyć bez problemu, i tak mówię o lokalnych ludności, nie o turystach, na budżecie $1-2 na dzień. Więc sporo, chcę wyrazić, $1500, jakie to są dla nich pieniądze. Wtedy oni przychodzą tak jakby do kasty, do tej elitarnej grupy, które się mogą sobie pozwolić na więcej, bardziej ekskluzywniejsze życie. Otwierają swoje lodże, swoje guesthouse'y, przyjmują turystów i tak też dorabiają sobie jeszcze. No z czym to się wiąże, że może z którejś Nepali nie wrócą i z tych pieniędzy nic im nie zostanie. Ludzie na terasach i na dolinach, na terenach nizinnych, nizinnych to też może błędne określenie, bo to jest 2000 metrów, głównie jedzą ryż i to jest ich głównym daniem, soczewica, warzywa, ziemniaki, kukurydza czasami, ale to też sprowadzana, nieuprawiana, ale jedz mięso, tak jak powiedziałem, jest towarem jakby ekskluzywnym, mleko, kozie, a także od jaka. To jest cały czas monotonnie, to ciągle jedno i to samo. Tam także lepią już przy granicy z Tybetem, ludność pochodzenia bardziej tybetańskiego, troszeczkę z mąki i chsiejsze, my to nasze jakby pierogi, mamy tu bardziej nazwane kluski śląskie z taką dziurką w środku, to tam nazywają momo. Oni też tam mają specyficzny, robią chleb zwany nanem, nany. To jest bardziej takie jakby nasze placki, tylko takie chrupiące, albo jak tortilla meksykańska. I oni to dodatkowo jeszcze nadziewają często czymś właśnie ziemniakami, czosnkiem albo masłem, no bo tylko na to ich stać. To takie małe urozmaicenie odświętnie. Poszczególne miejsca w rejonie Everestu, guesthouse, takie małe hoteliki, które właśnie bardzo kochały polskich himalaistów, bo akurat się z nimi spinali. Naprawdę wychodzi tam tak wiele osób, tak wiele ekspedycji z różnych części świata, że bardziej bym rozgraniczał część Nepalczyków, każdy ma tam swoich jakby ulubieńców, no ze względu na jakich pracował. Jest takie powiedzenie, że kto się wspina zimą w Himalajach? No tylko trzy nacje, Polacy, Kazachowie i Ruscy. Więcej nikt inny nie wybiera się tam, z powodu tego, że inne nacje nie wytrzymają takiego mrozu i zimna, albo i to z drugiego powodu, no czysto finansowego. Wspinanie zimą jest kilkanaście krotnie tańsze niż wspinanie wiosną, ze względu, że jest 100 razy trudniejsze i mało ekspedycji na to się decyduje i Nepal chce jakby zachęcić ludzi, zmniejszając opłatę, żeby częściej się też wspinali zimą. No i nie bez powodu nasi polscy himalaiści byli, będą i są nazywani lodowymi wojownikami. 2009 roku wyprawa kosztowała mnie 16 tysięcy złotych. To już kwestia, gdzie chcemy iść, co chcemy robić, no co chcemy osiągnąć. To była moja wyprawa 50-dniowa, gdzie musiałem opłacić wszystko, od sprzętu spinaczkowego poprzez przewodnika, tragarza i no całe koszty pozwoleń chodzenia po górach tamtejszych, bo z tym trzeba też się liczyć o występowanie o pozwolenia w wiele rejonów Nepalu, żeby w ogóle tam się udać.